Panowie, wielki szacunek dla was, że tutaj jesteście, że poświęcacie czas najwyższemu, czas, który zawsze się wróci, nigdy nie będzie stracony. Ja dziękuję Andrzejowi, że dzwoniąc do mnie powiedział, że modlił się i jest przekonany, że to Pan Bóg tak chciał, że na mnie padło. Więc ja mu powiedziałem, no to za chwilkę oddzwonię, bo ja się też potrzebuję pomodlić. I no, tak wyszło, że i ja usłyszałem ten sam głos, także chwała Panu, jesteśmy razem. Chciałbym zacząć od takiego biblijnego obrazu, który rysuje się z różnych fragmentów z Pisma Świętego. To jest obraz orłów. Młode orzełki siedzą sobie gdzieś wysoko, w Tatrach, na gnieździe, bez żadnych niebezpieczeństw ze strony lisów, wilków czy jakichś innych zwierząt. Rodzice fruwają w te i we w te, przynosząc jedzenie, cieplutko, bezpiecznie, cały świat poniżej. Jak może być lepiej? Często my się tak właśnie zachowujemy. Umościliśmy sobie gniazdko i jest wszystko cacy. Ale stare orły zobaczyły, że czas na zmiany. Biorą w swoje szpony to, co miękkie w gnieździe i wynoszą poza gniazdo. A młodzież, siedząc sobie tam dalej, próbuje trwać. No ale siada w tą czy w tamtą stronę, kłuje. Niewygodnie się zaczyna robić w tym gniazdku. Jeżeli nie wyfruną, stare orły robią coś dodatkowego. Chwytają w szpony całą konstrukcję tego gniazda, trzepoczą skrzydłami bardzo mocno, tak że ta konstrukcja rozluźnia się i zaczyna pływać. Więc młodzież, która czuje się zagrożona, wreszcie skacze w przestrzeń, otwiera skrzydła, a stary orzeł, kiedy młody próbuje pierwszego lotu, stary krąży w pobliżu, aby w razie czego być mu pomocnym, wziąć go na swoje plecy i odwieźć w bezpieczne miejsce. Jest to obraz, który pokazuje, jak Pan Bóg troszczy się o swoich, o swoje dzieci. I dzisiaj wydaje mi się, że ten dzień jest takim dniem, kiedy zaczyna nam być trochę niewygodnie. Słuchałem również konferencji dzisiejszych i spoglądałem na rzędy braci siedzących tutaj i widziałem, że niektórzy kręcili się z niepokoju. Do czegoś Pan Bóg mnie wzywa, tak jak te młode orły zostały wezwane. Może trzeba wreszcie skoczyć, bo robi się źle i dokonać zmiany w swoim życiu. Zrobić coś ryzykownego, wiedząc, że Pan nas nie opuszcza, że jest cały czas z nami. Zastanawiamy się dzisiaj i pewnie większość z was przez dłuższy czas już do tej pory na temat tożsamości mężczyzny, kim jestem jako mężczyzna, kim jestem jako ojciec, jako syn, jako brat we wspólnocie. Kiedy tak myślałem o tym, najprostsza odpowiedź, gdzie znaleźć odpowiedzi na nasze pytanie, to sięgnąć do początków. Stworzył nas mężczyzną i kobietą. Co to znaczy, że jestem mężczyzną? No Bóg mnie wybrał, żebym był mężczyzną. Od samego początku Bóg stworzył ich Adamem i Ewą. Mężczyzną i niewiastą, jak mówi Słowo Boże. To mężczyzna i niewiasta to trochę niedokładny przekład. W oryginale tam jest napisane isz i isza. Rdzeń słowa jest ten sam. Różnią się oczywiście jedno od drugiego, ale skoro rdzeń słowa jest ten sam, to znaczy natura mężczyzny i kobiety jest taka sama. To znaczy, że jesteśmy sobie równi przed Bogiem. Nie ma lepszy, gorsza. Gorszy, lepsza. Kiedy spojrzymy na dalszy ciąg Księgi Rodzaju, bo tam sięgamy do samych początków, zobaczymy, że w drugim rozdziale Księgi Rodzaju tekst święty mówi, że zanim Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to ja się tutaj muszę z wiatrem męczyć, ale to, gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Widzicie tą ziemię? Bez trawy, bez drzew, bez ptaków. No, najgorsza dzicz, jaką sobie można wyobrazić. I mężczyzna, pierwszy mężczyzna, ląduje w takiej dziczy. Ta dzikość każdego z nas jest w nas wpisana. Przyjrzyjcie się, kto tam stoi z wędkami po stawach, po rzekach, kto wypływa w morze, żeby połowić. No mężczyźni, kto jedzie ustrzelić lwa, tygrysa? No mężczyzna. Jesteśmy dzicy. Jest taka dzikość w nas i nie ma w tym nic złego. Różnimy się oczywiście od kobiet i to jest dobre. Zauważcie, kiedy Bóg ulepił mężczyznę, Ewy w tym czasie jeszcze nie było. Czyli fakt, że powstałem, fakt, że Bóg mnie stworzył, jest czymś tajemniczym dla kobiety. Podobnie było w drugą stronę. Kiedy Bóg stwarzał Ewę, sprawił, że mężczyzna zasnął. Ale wróćmy do tego mężczyzny samotnego jeszcze. Chodził po świecie, w końcu pojawiły się również i rośliny, pojawiły się zwierzęta, ale to Bóg zauważył, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. No, i teraz, co znaczy słowo pomoc? No bo na pewno nie kucharkę, sprzątaczkę, pomywaczkę, praczkę i tak dalej. To nie o to chodzi, dlatego że w wielu miejscach, szczególnie w psalmach, ale nie tylko, słowo pomoc to jest to samo słowo, ale użyte w stosunku do Boga. Jahwe, Ty jesteś jedyną moją pomocą. Potrzebuję Ciebie. Bez Ciebie sobie nie poradzę. I w tym kontekście należy rozumieć kobietę jako pomoc dla mnie, dla mężczyzny. Sam nie jestem w stanie wypełnić Bożych zamiarów wobec mnie. I teraz, mężczyzna usnął. Bóg wyjął z jego ciała żebro. Dlaczego żebro, a nie na przykład jakiegoś zęba? Przecież równie dobrze mógł z każdej innej kości stworzyć Ewę. Ano, Semici to naród bardzo konkretny. Gdyby z głowy została wzięta kość, to oznaczałoby, że Ewa ma być głową dla mężczyzny. Gdyby z nogi została wzięta kość do stworzenia Ewy, oznaczałoby to, że Ewa ma być niewolnicą. A dlaczego wziął Bóg żebro? Bo żebro jest blisko serca. Żebro chroni serce. To jest właściwe odniesienie między mężczyzną a kobietą. Kiedy Adam otwiera oczy po tym głębokim śnie, zauważa Ewę i co mówi? Ta jest dopiero kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Otóż nam niewiele ten tekst akurat mówi, ale jest to ogromnie ważny tekst. Dlatego, że była to starodawna formuła żydowska, kiedy stary Żyd przyprowadzał na radę starszych swojego pierworodnego syna po raz pierwszy, sadzał go po swojej prawicy, wstawał na początku zgromadzenia i mówił: to jest kość z moich kości, ciało z mego ciała. Co to miało oznaczać? No, że ten młodzieniec ma moją władzę, ma moich służących, ma moją kasę, i powinniście go szanować tak, jak mnie szanujecie. Kiedy zatem święty autor wkłada tą formułę w usta Adama, wypowiadającego ją wobec Ewy, co to oznacza? Że Ewa jest równa Adamowi. I tutaj na tym preludium zakończymy, bo jest to dopiero wstęp do ciągu dalszego. Kim jestem jako mężczyzna w moim małżeństwie, w mojej rodzinie? Kawał czasu mija, zanim powstał kolejny tekst, na którym dzisiaj się oprzemy, a mianowicie z listu do Efezjan, z 5 rozdziału. Efezjan 5:21 mówi tak. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. No, i już mała wojenka. Jak to rozumieć? Najpierw słowo poddanie. Bardzo negatywnie rozumiane najczęściej, kojarzone ze średniowieczem, chłop poddaństwo, prawda, pańszczyzna, w razie czego to dyby i tak dalej. Tymczasem sięgnąłem sobie do słownika Kopalińskiego, słownika języka polskiego i jakie jest znaczenie słowa być poddanym, między innymi. O, właśnie większość z nas jest poddana, poddaje się działaniom promieni słonecznych. Bowiem być poddanym znaczy wystawić się na działanie kogoś lub czegoś. Pozwalać komuś lub czemuś wpływać na mnie. Święty Paweł zaczyna tekst, bądźcie sobie wzajemnie poddani, czyli mąż ma być poddany żonie, a żona mężowi. Dopiero później zwraca się wprost do żon i powtarza jeszcze raz to samo. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu. A co mówi do mężów? Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Dlaczego się tak rozjechał Paweł? Dlaczego teraz co innego mówi żonom, a co innego mężom? Otóż, on dokładnie zna naturę mężczyzny i naturę kobiety. Jak dorosły Jan wybiera zabawkę dla swojego 3-letniego Jasia. No wchodzi do sklepu, pełne półki zabawek różnego rodzaju i myśli sobie, co mu tutaj kupić na te 3 urodziny? Wiem, czerwone Porsche Carrera. Ja jak byłem mały w jego wieku, marzyłem o tym, żeby mieć takie Porsche. Czyli Jan kupuje tak naprawdę zabawkę nie dla Jasia, tylko dla siebie. Tak myślimy. A Paweł nas uczy czegoś innego. Paweł zna naturę kobiety i wie, że największą potrzebą każdej kobiety jest być kochaną. Dlatego mówi mężczyznom, mężowie, miłujcie żony. Mamy miłować nasze żony. Kochać je. Co to znaczy kochać moją żonę? Co to znaczy, że mam ją tak kochać, jak Chrystus umiłował Kościół? Dlaczego? Bo to jest największa potrzeba żony. Ja mam ją tutaj jakby zaspokoić, tę właśnie potrzebę. My nie do końca rozumiemy. Czasami nie chwytamy istoty miłości. Otóż kiedyś, będąc w Kazachstanie, słyszałem opowieść pewnego biskupa, który mówił, że został zaproszony na jeden z największych uniwersytetów muzułmańskich, żeby tym studentom islamu opowiedzieć o chrześcijanach, opowiedzieć o Bogu chrześcijan. No i oczywiście biskup powiedział o Bogu chrześcijan, o Jezusie, o zbawieniu, o tym, czego Jezus dokonał dla nas, jaką miłością darzy swój Kościół, każdego z nas. Na zakończenie Była cisza. Biskup zapytał, czy są jakieś pytania. Zgłosił się jeden z profesorów, z wykładowców i powiedział takie zdanie. W jakiego wy Boga wierzycie? Co to za Bóg, który nie potrafił uchronić swojego jedynego syna przed tak hańbiącą śmiercią? Rozumiecie? Nic nie zrozumieli. Nie zrozumieli miłości. A czy ty uwierzyłbyś w miłość Bożą, gdyby nie ten krzyż? Dopiero to przekonuje nas o miłości Bożej. Dopiero taka miłość jest w stanie sprawić, że moje życie ulegnie zmianie. I ta miłość to jest jak powietrze. Ciągle go potrzebujemy. Nie wystarczy jeden oddech na całe życie. Nabierasz go nawet nieświadomie. Każdego dnia, każdej godziny, każdej sekundy. Z miłości Bóg ciebie uczynił. Z miłości pozwolił ci spotkać tę kobietę. Z miłości pobraliście się. I Bóg zachowuje się cały czas wobec ciebie, wobec mnie, wobec twojej żony, jakby nie miał nic innego do roboty, tylko szukał sposobów, by okazać nam swoją miłość. On nie śpi, nie bierze urlopu, nie ma chorobowego, nie potrzebuje tego, ale ciągle szuka na nowo sposobów, codziennie, wielokrotnie, żeby zapewniać nas o miłości. Większość z nas prawdopodobnie czytało i zna tych pięć języków miłości. Jednym z nich to prezenty. Pamiętam, kiedyś pojechaliśmy z naszym pierwszym synem, to był 85 rok, na nasze pierwsze wielkie rekolekcje do Belgii. I tam pod koniec tych rekolekcji mieliśmy dylemat. Ja chciałem sobie w tym czasie kupić zegarek taki z budzikiem. Nie było komórek wtedy, nie było jakichś innych przypominaczy, a zegarek elektroniczny miał coś takiego, że dzwonił o porach, na które ja go ustawiłem, żebym pamiętał o jakichś spotkaniach, o jakichś zajęciach. Można było kupić takie zegarki, okazuje się, w ostatnią sobotę naszego pobytu. W niedzielę wyjeżdżaliśmy. W ostatnią sobotę odbywał się wielki jarmark w tej miejscowości, gdzie za pół darmo takie rzeczy można było kupić. Ale również w ten sam dzień moja żona koniecznie chciała odwiedzić taką bazę ruchu ewangelizacyjnego, żeby zdobyć materiały do swojej pracy. Nie można było tych dwóch rzeczy razem zrobić, więc krótka modlitwa i rozeznaliśmy, że jedziemy jednak tam do tej bazy. Przyjechaliśmy. Po drodze już się pożegnałem z kupnem zegarka, zrezygnowałem, no trudno. Wchodzimy, cała sala młodzieży, studentów, modlili się akurat wtedy. Proszono nas o powiedzenie, co tam się dzieje za żelazną kurtyną, więc daliśmy świadectwo. Syn zaczął się troszkę kręcić, więc wycofaliśmy się do tyłu. Przede mną stał taki wysoki hot dog, taki chudy, długi, blondyn, jakiś Holender. I modlimy się za Polskę. W pewnym momencie, w trakcie tej modlitwy, ten hot dog odwraca się do mnie i mówi, wiesz co, mam przekonanie, jakby Pan Bóg chciał, żebym ci dał mój zegarek. I ofiarował mi zegarek z budzikiem. Taki, jaki chciałem sobie kupić. Właśnie taki jest nasz Bóg. Ciągle tego typu sytuacje miewamy w życiu. To jest miłość, to jest język miłości, jeden z języków oczywiście, a na różne sposoby Bóg udowadnia nam, że nas kocha. Wróćmy do naszego tekstu z listu do Efezjan. Co to znaczy, że żona ma być poddana swojemu mężowi? We wszystkim, jeszcze tekst pisze, we wszystkim. Być poddanym to znaczy wystawić się na działanie kogoś lub czegoś, w tym wypadku swojego męża. Chcesz podjąć jakąś decyzję? Wystaw się na działanie męża. Pozwól mu zobaczyć to, co ty widzisz i wspólnie podejmijcie decyzję. Taka jest wola Boża. Ty okazuj miłość swojej żonie. Taka jest wola Boża. A jaka jest wola Boża co do ciebie jako męża, kiedy czytamy w tekście, że masz być głową swojej żony? No właśnie, gdy spojrzymy na ciało człowieka, zobaczymy, że człowiek ma jedną głowę i resztę ciała. Gdybym nie miał głowy, nie byłoby mnie tutaj. Gdybym miał więcej niż jedną głowę, też by mnie tutaj nie było. Każdy z nas ma jedną głowę. I to ciało, jakim jest małżeństwo, bo mąż z żoną połączą się tak ściśle, że będą jedno ciało, to jedno ciało może mieć tylko jedną głowę. Nie wiem dlaczego, ale Bóg zdecydował, że tą głową ma być mężczyzna. Nie dlatego, że jest lepszy. Nie dlatego, że jest mądrzejszy. Nie dlatego, że jest silniejszy. O tym już mówiliśmy na samym początku. Jesteśmy sobie równi. To będzie jedno z pierwszych pytań, jakie zadam Panu Bogu, kiedy się spotkam z Nim. Czemu wybrałeś, Panie, mężczyznę? Bo być głową to nie jest tytuł honorowy. To nie jest żaden przywilej. Drodzy bracia, bycie głową to przede wszystkim odpowiedzialność. Jestem jako głowa pierwszy odpowiedzialny przed Bogiem za wszystko, co się dzieje w mojej rodzinie. Jestem pierwszy odpowiedzialny za to, czy moja żona ma czas na modlitwę, czy moje dzieci mają czas na modlitwę. Jestem pierwszy odpowiedzialny przed Bogiem za wychowanie moich dzieci. No powiecie, zaraz, stop. No jeszcze za tamten czas to może tak, ale za wychowanie dzieci. Przecież ja jestem biznesmen. Mnie ciągle w domu nie ma. Ja nie mam wychowywać moje dzieci. Przecież to żona z dziećmi zostaje. Pamiętacie Helego, kapłana? I pamiętacie Samuela, małego chłopaka, który później został prorokiem? Była taka noc, kiedy Samuel miał swoje pierwsze proroctwo. Budził go w nocy głos: Samuelu. W końcu Heli wspomniał Samuelowi: powiedz tak, mów, Panie, bo sługa Twój słucha, bo może to Bóg mówi do Ciebie. I rzeczywiście Bóg powiedział. Powiedział do Helego, że za to, iż wtedy, kiedy trzeba było, Ty nie wychowywałeś dobrze swoich synów, a teraz, kiedy oni mają przejąć po tobie funkcje kapłańskie, stali się pijakami, łajdakami i nie będą mogli pełnić tych funkcji, ty zostaniesz ukarany. I Heli wcale nie walczył z tym. Nie powiedział: Panie, przecież ja jestem kapłan. To ty nie wiesz, że ja zanosiłem ofiary w imieniu twojego ludu? Że ja modliłem się w imieniu twojego ludu? Że ja radziłem dobrze twojemu ludowi? Ja nie miałem czasu na wychowanie dzieci. Czy rzeczywiście? Gdyby naprawdę nie miał czasu, Bóg by go nie ukarał. Bycie głową oznacza, że ja jestem również odpowiedzialny za rozwiązywanie konfliktów w mojej rodzinie. I to jestem pierwszy odpowiedzialny. Nie znaczy, że jedyny. Ale pierwszy odpowiadam za to. I niezależnie, czy czuję się skrzywdzony, czy czuję, że to żona ponosi większą odpowiedzialność za dany konflikt, to ja wychodzę pierwszy z propozycją pogadania. Bycie głową wcale nie oznacza, że to ja sam podejmuję decyzję. Absolutnie nie. Nieraz słyszę, jak w małżeństwach jest to poukładane. A, ostatecznie i tak, ty zdecyduj i tak. Nie. Albo zdecydujemy w jedności, razem, A jak nie ma jedności, decyzja nie powinna zostać podjęta. I tego ma pilnować mężczyzna. Żadne takie. Rób jak chcesz. Razem podejmujemy decyzję. Jedność tutaj jest kluczem. To wszystko nie ma się dziać na zasadzie tak trzeba, nie wolno, jedyny sposób. To jest takie prawnicze podejście. To powinno by się dziać w atmosferze pełnej miłości. Miłości i oczekiwania na pomoc z góry. Miłość jest jedynym, co rządzić powinno w naszym małżeństwie. Ale skąd tej miłości nabrać tyle? No właśnie, dobre pytanie. Bo odwołam się teraz do tego tekstu z chrztu Pana Jezusa nad Jordanem. Pamiętacie słowa, które Jan usłyszał podczas tego chrztu? I Jezus usłyszał, bo do Niego były skierowane. A teraz Pan Bóg kieruje te słowa do Ciebie. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dopóki egzystencjalnie nie przeżyjesz, nie doświadczysz tej miłości z góry, a właściwie nie z góry, bo On jest w Tobie, tej miłości, która jest w Twoim sercu, Boga, który zamieszkuje w Tobie. Jeżeli nie uwierzysz, nie doświadczysz tej miłości, nie będziesz w stanie kochać swojej żony, nie będziesz w stanie kochać swoich dzieci, tak jak Bóg tego oczekuje. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Kiedyś pracowałem w elektrowni. Krótki epizod w moim życiu. I wracając z elektrowni, nie wracałem prosto do domu, tylko pojechałem do dużego miasta, bo tam musiałem coś załatwić. I późno w nocy, była to zima, 20 stopni mrozu, wracałem do domu. Wsiadłem do pociągu, wcale nie byle jakiego, tego właściwego. Zmarznięty, kiedy pociąg ruszył, zrobiło się ciepełko, poruszało mnie trochę i ululało. Otwarłem prawe oko, pamiętam, i zobaczyłem, że już jestem na kolejnym przystanku za moją miejscowością. Wybiegłem spanikowany, żeby dalej jeszcze nie jechać. Środek nocy, 10:15, w środku nocy, 20 stopni mrozu, wychodzę, patrzę, za 2 godziny dopiero pociąg z powrotem. No i już nerwy na maksa. Wychodzę przed budynek dworca. Tam był przystanek autobusowy. Ostatni autobus już 1,5 godziny temu odjechał. Wściekły, nie wiem co zrobić. Podchodzi do mnie jakiś gościu, wiecie, w walonkach, w takiej czapce z nausznikami, trzęsący się. Młody, masz co zapolić? Nie mam nic. Jedzie jak zgorzelni od człowieka. Kieruje się więc na dworzec, do jakiegoś baru, żeby coś zjeść, wypić, bo mi zimno, a gościu nie odpuszcza. Jak na postronku za mną i zaczyna tłumaczyć, że coś sprzedał, nie pamiętam, czy jakiegoś świniaka, czy coś, że kolegę spotkał, że od piwa się zaczęło, no i teraz nie ma za co wrócić do domu, zmarznięty cały. Ja w tym czasie kupiłem sobie bigosik, właśnie ten bigos dzisiejszy mi się przypomniał, i zaczynam jeść. No a człowiek wyjada mi oczami z mojego talerza, więc poprosiłem panią, żeby jeszcze jeden talerzyk dała temu gościowi. Może się zatka wreszcie i nie będzie nawijał cały czas. Rzeczywiście zjadł, ale mówi, o, pokazuje, patrz pan, mój ostatni autobus. No to pytam, no ile ten bilet kosztuje? No jakieś grosze tam były, dałem mu, jeszcze patrzyłem, czy wsiądzie. I wyobraźcie sobie teraz tak. wsiadł, autobus ruszył, światła tylnie zniknęły za rogiem domu i wtedy mnie tknęło. Przypomniałem sobie, cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych moich najmniejszych, mnie uczyniłeś. Nagle zdałem sobie sprawę, rany. Przecież to Jezus mi taką niespodziankę zrobił. To On przyszedł do mnie, żebym Go wsparł. A ja Mu tylko zwykły bigos kupiłem? Jakbym sobie wcześniej przypomniał, schabowego bym Mu zafundował, a nie coś takiego. Doświadczyłem w tym momencie ogromnej miłości Boga. Znowu mnie spotkał. W moich nerwach, wtedy, kiedy nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, On mi przyszedł objawić siebie w tak niecodzienny sposób. Wtedy zrozumiałem, że miłość nie przychodzi tylko od święta. Wtedy, kiedy rocznica ślubu, a propos rocznicy, właśnie nasza rocznica jest jutro, 36. Więc to nie tylko mam moją żonę kochać jutro. Bóg zapłać. Dobre chłopy z was. Nie tylko mam okazać moją miłość jutro mojej żonie, ale właśnie wtedy, kiedy jestem wpieniony, kiedy mi się nie chce, kiedy jestem, jaki jestem, grzeszny. I na koniec rozpoczęliśmy od gniazda. Od tego, że Pan Bóg nam czasami robi coś takiego, że wybiera to, co wygodne w naszym życiu, zabiera to i chce, żebyśmy w nową rzeczywistość wskoczyli. Czy jesteś w stanie zaryzykować? Czy ufasz Panu Bogu, że jeżeli podejmiesz ryzyko zmiany czegokolwiek w swoim życiu, co Bóg pozwolił ci dzisiaj zrozumieć, czy to teraz, czy to wcześniej, czy jest w tobie na tyle zaufania w miłość Bożą, w moc sakramentu małżeństwa, w moc sakramentu chrztu, że raz zaryzykujesz? My mamy swoje stare odruchy i one będą wracać, nawet jeżeli się zdecydujemy na coś nowego. Pamiętam, moja mama pomogła kiedyś w adopcji takiego 9-letniego chłopczyka. Trafił do kochających go rodziców, miał wreszcie tatę i mamę, ale ta mama przyszła kiedyś do mojej mamy, mama tego chłopczyka, i mówi: wiesz co, no mieszkamy na wsi, wszystkiego nam wystarcza, mamy nadmiar jedzenia, a ten chłopak, ten nasz syn adoptowany, cały czas bierze jajka i kładzie sobie pod poduszkę na noc. Dlaczego? Otóż, kiedy był w domu dziecka, musiał chronić jedzenie, bo inaczej silniejsi starsi chłopcy wyjadali. I nawyk został. Mimo że wie, że nikt mu tego nie zabierze. On dalej chowa jedzenie, żeby sobie zabezpieczyć sytość następnego dnia albo jeszcze tej nocy. Tacy jesteśmy, przywykliśmy do naszych starych butów, starych zachowań, nawyków. Czy jesteś gotów zmienić to, co stare, na nowe? Tutaj, u progu naszej matki, czujemy się bezpiecznie. Wielki orzeł jest gotowy nas wesprzeć. Więc, młody orle, czy jesteś w stanie wyskoczyć z tego gniazda i pozwolić się kochać, pozwolić się prowadzić, pozwolić się pocieszać? i umacniać i obdarzać poczuciem bezpieczeństwa? Jeśli tak, to zapraszam. Przestrzeń cała nasza, dlatego że należy do naszego Ojca, Ojca, którego jesteśmy synami, wybranymi, umiłowanymi, naznaczonymi na dziedziców. Amen.